Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Witam Państwa serdecznie. 18 czerwca miała miejsce hierotomia na katedrę wrocławską arcybiskupa już, bo niedawno taki tytuł otrzymał od Soboru Biskupów Cerkwi w Polsce Jerzego, którego dotychczas znaliśmy jako biskupa z siemiatyckiego i ordynariusza prawosławnego Wojska Polskiego. Taka uroczystość gromadzi bardzo wiele dostojnych osób, biskupów naszej cerkwi, przedstawicieli innych kościołów. Niestety nie mógł być obecny na tej uroczystości metropolita cerkwi w Polsce Sawa, ale przysłał bardzo ojcowski i wzruszający list i pisał, prosząc nowego arcybiskupa ziem odzyskanych, wspominając o tym, że ojcowie pozostawili tutaj ogromny dar, święte prawosławie, za które często oddawali swoje życie. I prosił o to, żeby władyka Jerzy był wierny temu testamentowi, można powiedzieć. Stosunki między władyką Sawą i władyką Jerzym były rzeczywiście ojcowskie. Pamiętam, kiedy władyka Jerzy opowiadał mi, że będąc 14-letnim chłopcem, przysługując w katedrze świętego Mikołaja w Białymstoku, wtedy arcybiskupowi białostockiemu gdańskiemu Sawie poprosił o błogosławieństwo na pozostanie mnichem. I to błogosławieństwo otrzymał, ale oczywiście w tajemnicy przed światem. I to jest przedziwne, że wiedziony wielkim autorytetem młody, bardzo młody chłopiec decyduje się na taki krok i pozostaje wierny. Także chociaż w słowach władyki brzmiały nuty wątpliwości, czy dorówna swojemu wielkiemu poprzednikowi, arcybiskupowi Jeremiaszowi, to ja myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry wybór i wierni tamtej diecezji będą z tego się cieszyć. Zwykle numer otwieramy kazaniem. Tym razem kazanie jest na drugim miejscu i rzeczywiście polecam w tłumaczeniu Ały Matreńczyk ojca Andrzeja Tkaczowa, którego często teraz słuchamy, że tak powiem, czytając przegląd. Bardzo ciekawe jego są spostrzeżenia. I teraz wprowadza nas w nocną ciszę, kiedy słyszy tylko stukę od pociągu, ale dodaje, że w tej ciszy szczególnie odzywa się sumienie. Sumienie złodzieja, jak on to powiedział. Sumienie złodzieja, kiedy to określenie odnosi w zasadzie do każdego z nas. Możemy być zdumieni, dlaczego aż tak nas traktuje tak ostro. Chodzi o to, że my faktycznie jesteśmy złodziejami czasu przede wszystkim. Czasu, który kradniemy rękoma, oczyma, emocjami swoimi, nogami, uciekając ciągle od Boga, przesuwając Boga na dalszy plan, a Bóg czeka i czeka, a my ciągle kradniemy dla swoich ziemskich celów ów cenny czas. W Augustowie 28 maja wyświęcono kamień węgielny pod budowę nowej cerkwi. Tekst Dorota Wysocka napisała w ten sposób, że osadza to prawosławie augustowskie w historii. Historia była dużo łaskawsza niż dzień dzisiejszy dla prawosławia, ponieważ były tam cerkwie od dawna, a w XIX wieku, a oczywiście wtedy, kiedy już było imperium na tych ziemiach rosyjskie, powstała ogromna cerkiew w sercu Augustowa, później zamieniona na kościół. I to samo stało się cerkwiami wojskowymi. też zostały zamienione na kościoły, powszechnie były zamienione w Polsce. I po wielu dziesiątkach lat, po modlitwie w byłym zakładzie wulkanizacyjnym, gdzieś w nieciekawym podwórku, w miejscu, gdzie nie można było nawet z procesją przejść, rośnie teraz w dobrym miejscu certiew. Oczywiście nieduża jak na potrzeby tamtej miejscowości, ale na pewno kuracjusze i ci, którzy zechcą wypoczywać w Augustowie, będą kierowali kroki do cerkwi, która już będzie na pewno widoczna, a nie ukryta w podwórku. Także to jest ważne wydarzenie. Ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności jest mord, który został dokonany zbiorowy w 1942 roku przez Niemców hitlerowskich w Rajsku. Minęło 75 lat od spalenia wsi Rajsk pod Bielskim Podlaskim i wymordowania jej mieszkańców. Natalia Klimiuk tam była i przedstawiła tę historię bardzo dramatyczną, kiedy Niemcy, każąc za zabicie przedstawiciela swojego narodu i w dodatku przez partyzanta, jak się okazało, radzieckiego, a nie przez człowieka ze wsi, postanowili wymordować wszystkich. Wszystkich się nie udało, bo część ludzi była poza wsią, uciekła, ocalała. Jednak zamordowano wtedy 149 osób. Cerkiew i wieś spalono. Zostawiono jakby teren zaorany. Wieś się odrodziła, ponieważ wrócili ci, którzy ocaleli. W tych obchodach każdej rocznicy jest bardzo ważny udział Niemców. Pastor niemieckiego kościoła protestanckiego, Barbara Fieler, przyjeżdża regularnie do Rajska. Regularnie stara się przyjeżdżać z grupą Niemców. Tym razem na grobach zbiorowej mogiły dla tych ludzi znowu przepraszała mieszkańców Rajska w imieniu narodu niemieckiego za ów straszny mord. To jest rzeczywiście pokajanie. Nie dość tego, powiem o inicjatywie pastor Barbary, która chce, żeby powstała książka o zbiorowych mordach dokonanych przez Niemców hitlerowskich w Białystok-Bezirk, jak Niemcy nazwali ten region. Czyli książka by dotyczyła także łaźni, słoch annopolskich, ale także i części zachodniej województwa białostockiego, w tej chwili podlaskiego, ziemi łomżyńskiej, także po części Białorusi. Prośbę o zredagowanie, napisanie tej książki złożyła w naszej fundacji. Także pracujemy nad tą książką i bardzo cenimy gest pastor Barbary. Wracamy jeszcze do akcji Wisła, która miała miejsce 75 lat temu. Wracamy w tekście Ały Matreńczyk, która posiłkując się wspomnieniami ojca Walentego Olesiuka i jego matuszki, chodzi ścieżkami powojennego Podkarpacia i sytuacji po wysiedleniu. Jaka była trudna, jak ludzie byli rozproszeni, jak się bali, jak musiał Baciuszka pokonywać bardzo duże odległości, żeby odprawić liturgię, jak był postrzegany jako banderowiec, jak ta społeczność była wtedy poniżana, często nawet nienawidzona. Potem te stosunki zaczęły się uładzać i ludzie spojrzeli na Łemków czy Ukraińców jak na normalnych ludzi, ale po wojnie niestety było ciężko i o tym właśnie w tekście w górach. Ała Matreńczyk napisała też o parafii Wszystkich Świętych na Wygodzie, a to z potrójnej okazji. W czerwcu świętowaliśmy święto parafialne tej parafii Wszystkich Świętych, ale także 130-lecie założenia cmentarza na Wygodzie i 35-lecie uzyskania samodzielności przez tą parafię. Z tekstu dowiemy się, gdzie nasi prawosławni przodkowie chowali się przedtem. I było to na wzgórzu świętej Marii Magdaleny, a przedtem jeszcze wokół cerkwi świętego Mikołaja, ale kiedy i teren się wyczerpał i inne założenia były urbanistyczne tamtego czasu, że cmentarze nie powinny być lokowane wokół świątyń, tylko gdzieś daleko za miastem i wtedy to było autentycznie daleko za miastem. Ileś tam wiorst od miasta, nie mówiąc o centrum Białegostoku. Ale na szczęście przy drodze międzynarodowej, dziś byśmy powiedzieli, wtedy nie była to droga międzynarodowa, bo była w ramach Imperium Rosyjskiego, ale wiodła do Sokółki, przez Grodno, dalej do Petersburga, więc była bardzo ważną drogą. Podejrzewam, że dość szeroko i utwardzoną. Cmentarz ma swoją naprawdę długą historię i ciekawą, ponieważ mnóstwo ludzi dostojnych zostało tam pochowanych. Hierarchów, generałów, twórców wszelkiego rodzaju. I jak to mówimy, zwykłych ludzi, ale u Boga nie wiadomo, kto jest najważniejszy. To my tak po ludzku oceniamy zwykłych ludzi, ponieważ wśród tych ludzi mogą być święci. Tak jak zaznaczył nowy nastajaciel parafii Wszystkich Świętych, ojciec Piotr Pietkiewicz, że na tym cmentarzu mogą leżeć święci, tylko że nie zostali ogłoszeni przez Boga, przez nas. Nie zostali pokazani, a mogą na tak ogromnej nekropolii. Historia także tej najmniejszej w Białymstoku wspólnoty parafialnej też jest ciekawa, a jest związana z cerkwią Hagia Sofia. I można powiedzieć, że to ta malutka wspólnota zrodziła tą dużą wspólnotę, dużą cerkwię Hagia Sofia, ponieważ na początku tu były nabożeństwa i ta parafia jeszcze za czasów ojca Aleksandra Hilimoniuka włożyła naprawdę duże pieniądze na budowę Hagia Sofii i również w sensie organizacyjnym, w sensie dostawy materiałów, pracy tejże grupy parafian. Wtedy nawet jeszcze nie było za bardzo wiadomo, że powstaną dwie parafie. Wtedy była raczej koncepcja, że cała wspólnota znajdzie się w Hagia Sofii. Ale potem nastąpił pociąg. Eugeniusz Czekwin, redaktor naczelny, znowu poświęca dużo miejsca Ukrainie. To temat, który on śledzi i temat, który boli go i nas wszystkich, ponieważ na Ukrainie ciągle nie ma porządku. Ciągle jest wojna, ta otwarta z bronią, ale i ta międzykonfesyjna, też bardzo bolesna. I na ten temat rozmawia z władyką Czernichowskim i Bukowińskim Melecjuszem. Także pisze długi tekst na bazie analiz prasy, stron internetowych o niewłaściwym zachowaniu władz wobec cerkwi, o dążeniu do wyrugowania wręcz prawosławia poprzez nowe akty prawne, które na szczęście po proteście dużej części społeczności świata, nie tylko prawosławnej, ale także i ekumenicznej, zostały zamrożone. Leżą w tak zwanej zamrażarce parlamentarnej, ale nikt nie wie, kiedy zostaną one odmrożone. Wtedy uznałoby się cerkiew prawosławną za personę non grata i można by było z nią robić wszystko, co się chce. Można by było posyłać legalnie bojówki, odbierać cerkwie prawosławnej, przekazywać je raskolniczyskiej cerkwi bądź każdej innej strukturze. Cierniem dla nowych władz Ukrainy jest ciągle Moskwa i patriarchat rosyjskiej cerkwi. I nikt nie zważa na to, że w tytule ta kanoniczna cerkiew nazywa się Ukraińska Cerkiew Prawosławna. I to jest tak daleko posunięta samodzielność, że patriarchat ruskiej cerkwi nie ma nawet wpływu na wybór biskupa. Kiedyś w okresie międzywojennym władze miały wpływ na wybór nawet stróża w ramach cerkwi prawosławnej, a tu nie ma nawet wpływu na wybór arcybiskupa, metropolity. Cerkiew ma absolutną samodzielność finansową, a mimo wszystko ciągle jest walka. I ja podejrzewam, że to jest taka tradycyjna walka z prawosławiem. Kiedyś w ramach Związku Radzieckiego była to oficjalna, ateistyczna ideologia, teraz pod przykrywką jakichś innych ideologii jest walka z legalną, kanoniczną cerkwią uznawaną przez wszystkie cerkwie prawosławne w świecie, w przeciwieństwie do innych cerkwi. Przybliżamy jubileusz ojca Mikołaja Ostapczuka. Jest to jubileusz 45-lecia służby jako duchownego, najdłuższej w parafii Gródek, ale także przedtem w parafiach Michałowie, troszkę w Sokółce, w Ornecie. Niewątpliwie jest to postać wybitna. Nagrodzona przez tego właśnie dnia w czasie jubileuszu złotym medalem za zasługi dla kultury w sensie ochrony zabytków przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jest to jedyny duchowny diecezji białostocko-gdańskiej, który dostał tak wysoką odznakę tego typu. Na uroczystości przybył arcybiskup Jakub. Udało mi się porozmawiać z uczniami, którzy są teraz duchownymi ojca Mikołaja, a jest ich naprawdę wielu i duchownych, i sióstr służących w monasterach, nie tylko w Polsce, i matuszek. I tak porównałam, żeby zasiedli przy jednym stole w czasie wspólnej agapy, to ten stół musiałby być bardzo długi. I osobiście uważam, że to jest największe dokonanie ojca Mikołaja. Jasne, ogromną pracę włożył w remont cerkwi. Remont trwał około 20 lat. Ale to, że się zbuduje cerkiew w duszy człowieka, to mi się wydaje, że to jest największy cud. Tak jak święci uważają, że największym cudem jest nawrócenie człowieka na wiarę. Radio Ortodoksja istnieje prawie 15 lat. I o tym, a raczej o zmianach, jakie teraz się dokonują w Radio Ortodoksja, piszemy w tekście nowości w radiu Natalii Klimuk. Po długiej pracy jego dyrektora, ojca Jana Kojło, i po poważnych dokonaniach przyszła, powiedziałabym, nowa ekipa, która będzie pracowała pod kierunkiem energicznego ojca diakona Mateusza Kiczko, jednocześnie psalmisty i diakona w białostockiej parafii Zmartwychwstania Pańskiego, który zgromadził, jak już sama zauważam, wokół siebie sporo młodych ludzi. Radio zawsze pracowało na zasadzie wolontariatu i dobrych serc. I dlatego warto go wspierać, warto towarzyszyć jemu rozwojowi, warto go też wspierać materialnie, bo naprawdę na to zasługuje. My jako Przegląd towarzyszymy radiu i też zachęcamy do tego, żeby ono się rozwijało. Chciałam zauważyć, że nie tylko wydłużył się teraz czas nadawania, ale także zmieniona została strona internetowa, która ułatwia odbiór programu. Ale o tym proszę przeczytać na naszej stronie i o tym, jak zyskuje coraz więcej i więcej odbiorców, nie tylko w Polsce, ale także naprawdę w odległych krańcach świata. I o tym warto przeczytać. Zapraszamy do podróży do Gruzji i po świętych miejscach i przybliżamy świętych Tbilisi. To piórem Pawła Krysy. Piszemy także o pierwszym festiwalu poświęconym wychwalaniu Bogorodzicy w Bielsku Podlaskim, zorganizowanym przy okazji święta Bielskiej Ikony Matki Bożej. To bardzo cenna inicjatywa ojca Jerzego Bogacewicza, która, jestem przekonana, będzie się rozwijała. Warto zajrzeć do rubryki Z życia świata. Ta rubryka jest z każdym rokiem, jak obserwuję, coraz bardziej bolesna, bo coraz bardziej cierpią chrześcijanie, prawosławni, ale nie tylko. I ta rubryka często pokazuje te konflikty chrześcijaństwa i świata muzułmańskiego, tym razem między innymi Albanii, dotychczas dość spokojnej, gdzie 25% Albańczyków to są prawosławni, a Teraz w ramach koncepcji budowy Wielkiej Albanii znowu prześladowanej. I ledwie cerkiew wyszła z okrutnych prześladowań komunistycznych, bo jednych z najtrudniejszych w bloku państw komunistycznych. I obawiam się, że znowu czekają ciężki krzyż. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do lektury.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.